Zapraszam.
Oryginalne drzwi. Odrestaurowane z własnymi siłami. O. No i tutaj z oryginalnej zabudowy zostało na pewno ta, dzisiaj nazywamy to sceną. Tutaj stały ustawione w rzędach ławeczki, stoliki. I tutaj sobie alumni zdobywali wiedzę.
Słonimska 8. Z Wilna do Białegostoku. Audycja dokumentalna Agnieszki Czarkowskiej.
Zmiany geopolityczne wymusiły zmiany też i administracji kościelnej, i przeniesienie seminarium z Wilna do Białegostoku. Powód oczywiście był prosty. No, władze komunistyczne na Litwie nie chciały, by w Wilnie mieściło się seminarium Kościoła rzymskokatolickiego, a tym bardziej polskie seminarium. Arcybiskup Jałbrzychowski, ówczesny metropolita wileński, był aresztowany. Siedział w styczniu 1945 roku w więzieniu. Kiedy wyszedł po miesiącu, otrzymał wiadomość, że musi opuścić Wilno. Też trzeba zlikwidować seminarium duchowne. Dla Polaków w Wilnie już miejsca nie było. Polscy klerycy musieli podjąć studia gdzie indziej.
Wtedy było takie niebezpieczeństwo. To był 44 rok, ja już miałem 20 lat skończonych, że tych młodych ludzi Armia Czerwona zabierała na front takie mięso armatnie, jak to mówili ludzie. Powiedzieli, no to wiesz ty co, może byś ty poszedł do seminarium. Pojechałem do Wilna, zameldowałem się u księdza rektora, nazywał się ksiądz Jan Uszylo. Powiedział, ot mianowicie mój kochany, tak ja 40 raz przyjmuję klerków. I tak się zaczęło. 20 lutego otoczyli nas NKGB. Powiedziano, według prawa ZSSR w każdej republice może być jedno seminarium duchowne. Takie seminarium jest w Kownie. I dlatego też, jeżeli macie poczucie narodowości litewskiej, to idźcie do Kowna, a jeżeli macie poczucie narodowości polskiej, to starajcie się o repatriację.
I arcybiskup Jałbrzychowski pomyślał sobie, że z tych miast, które należały do archidiecezji wileńskiej przed wojną, Białystok był największy i przyjechał do Białegostoku w 1945 roku. Tutaj osiadł, stwarzając struktury, jak mówimy, archidiecezji wileńskiej z siedzibą w Białymstoku. I wtedy podjęto decyzję, że do Białegostoku zostanie przeniesione też seminarium duchowne. Podjęto jeszcze przed przyjazdem arcybiskupa rozmowy, które prowadził w imieniu arcybiskupa tutejszy ksiądz Chodyko. No i stwierdzono, że ten budynek przy Słonimskiej 8 się nada na tego typu instytucje. Centrum Białegostoku było całkowicie zniszczone, bardziej chyba niż Warszawa, więc to był jeden z nielicznych może duży murowany budynek.
Zlokalizowane zostało to wszystko w dawnym takiej szkole rzemieślniczej braciszków, tak to nazywano. Każde łóżko było inne, najczęściej z jakichś tam demobilu, koszar. Spaliśmy tak, jak się dało. Tośmy mieli do zjedzenia, co nam parafie ze wsi przysłali. Tacy proboszczowie po cichu, żeby nie narażać się wobec władz sowieckich, tak oto na ten apel księdza arcybiskupa pospieszyli z pomocą.
I tak naprawdę od marca rozpoczęły się też transporty. I w tak zwanym piątym transporcie w marcu 1945 roku udali się tutaj do Białegostoku i wykładowcy, i już pierwsi alumni. Oni potem oczywiście trafiali do naszego miasta z różnych stron. I z niemieckich obozów, bo niektórzy byli wywiezieni do Niemiec na roboty, inni ukrywali się w czasie wojny, ktoś jeszcze przeszedł przez sowieckie łagry. Niektórzy wyszli z lasu, dosłownie, bo byli w oddziałach Armii Krajowej, bali się NKWD czy Urzędu Bezpieczeństwa. Czasami dla nich nałożenie sutanny było wręcz jakąś formą ucieczki. Niektórzy może trochę i w ten sposób uratowali swoje życie, będąc rok, dwa, trzy w seminarium, potem rezygnowali. Myślę, że i władze seminaryjne rozumiały, że dla wielu młodych ludzi była to wręcz forma ratunku. Ale oczywiście no, byli też tacy, którzy szli tutaj z powołania. No, nie ma wątpliwości, że przyszli po to, żeby zostać księżmi.
To seminarium wstąpiłem w 1945 roku po powrocie z Niemiec. Miałem grupę AK, byłem dowódcą. Przyjechałem tu z kolegą, też z Dąbrowy. Chyba gdzieś może, ja wiem, to było może 8, 9 maja. I ja zostałem w seminarium już. Wtedy nam w takim tempie trochę przyspieszonym robiliśmy 2 lata, ponieważ też byliśmy uważani na za opóźnionych. Było nas najpierw na tym roku 10, zostało nas potem tylko 6. Warunki były nie lata. Było, pamiętam, na jednej sali nas było chyba za 20, może i więcej. Parę sali tylko było. Pod koniec byliśmy we dwóch w jednej sali z obecnym kardynałem Gulbinowiczem.
Rok akademicki rozpoczęto w dniu zakończenia II wojny światowej, 8 maja 1945 roku, w dniu świętego Stanisława, patrona Polski, rozpoczęto wykłady seminaryjne.
W 1947 roku trudne były warunki. Tam, gdzie ja mieszkałem, był taki duży pokój, 18 klerików mieszkało.
Suniński to tylko pierwszy kurs mieszkał, a potem na drugi rok już szli do zamieszkania takiego na Trogu, to jedni, a drudzy na Warszawską, tu przy Świętym Wojciechu. A już wykłady to były wszystkie na Suniemskiej. Tam była kaplica. No, kaplica była dosyć taka możliwa, bo dawniej potem bracia świętego Józefa tam mieszkali. I tam mieli młyn swój na dole.
Czasem ten młyn nam dokuczał, bo on dzień i noc pracował, pamiętam. Trochę to przeszkadzało nam, ale żeśmy się przyzwyczaili.
W 1883-4 roku pojawili się tutaj bracia Beshabitowi. Był to czas zaboru, więc działo się to trochę w ukryciu. Najpierw stał mały dom. W latach 20., na początku 30. pobudowano ten duży dom i ci bracia zakonni zajmowali się kształceniem młodzieży męskiej. Uczono tutaj w tym gmachu różnego rodzaju zawodów.
Z pewnością warunki były spartańskie. Ale czas powojenny ludzie nie rozpieszczał. Ubogo było. Także zamieszkaliśmy w jednej sali, nas było 18 plus tak zwany senior 19. I jakośmy się pomieścili. Wody ciepłej nie było oczywiście, ale to było normalne w tamtych warunkach. Tak ludzie żyli.
Tam głodny z nas nikt nie był, ale tam nadzwyczajności nie było. Tam, kto tam gdzieś miał możliwość... To przysyłali to jedzenie tam gdzieś z domu. Tam.
Nie było ogrodu, więc na spacer chodziliśmy na taki wypożyczony ogród. W tym miejscu stoi szkoła przy Kamiennej.
Ponadto raz w tygodniu przychodziliśmy na zwierzyniec, na spacer, czyli dzisiejsza ta ulica 11 listopada. W tym lesie często spotykaliśmy się we czwartki na spacerach dłuższych. Na lotnisko chodziliśmy, na krywlańskie lotnisko czasami. I to było w lecie i w zimie.
No, rektor... Biskup mieszkał na samej górce, w tym samym domu, prorektor, a poza tym nie dojrzali. Tacy dwaj przy Świętym Roku mieszkali, więc takim rowerkiem z silniczkiem na kolo dojrzali. Część mieszkała przy Troguta, przy Kościele Serca Jezusowego. Tam też rok mieszkali. Część mieszkała przy Warszawskiej, przy Świętym Wojciechu. To chodziliśmy do Słoniemskiej. Pamiętam, jak zima była, przychodzi któryś tam z białym uchem, bo mróz straszny.
Klatka schodowa jest ta sama, korytarze są te same. Oczywiście pomieszczenia pewnie uległy przebudowie, natomiast no, cały budynek w bryle no, pozostał ten sam jak po wojnie z tych lat 40.
I to są oryginalne płytki? To są oryginalne płytki. Te ścianeczki, które tu widzimy, te drzwi, bo to jest już nowość. Tak nie było. Jedyne, że to widzimy belki stropowe i te filary. Tutaj była na wprost
właśnie ołtarz. Ze zdjęć wynika to, że tuż zaraz za tymi obecnymi drzwiami po lewej stronie stał konfesjonał. Proszę bardzo, są nadal i są zachowane w oryginalnych kształtach drzwi.
Czuję zapach kadzideł.
Prawda? Bo to już widać, że to jest nowe, nie? To już jest...
Tak, tu jest prezbiterium i boczne zakrystie.
Za chwilę tam się udamy na górę, to zobaczycie Państwo, bo też zachowane jest, nie oryginalne, ale zachowane jest forma zabudowy tego chóru.
Ołtarz główny przedstawiał obraz świętej rodziny i ten obraz zachował się, mamy go u nas w Muzeum Archidiecezjalnym. Przed wojną też ci bracia zakonni nie mieli środków na to, żeby jakąś tą kaplicę strasznie udekorować. Ona zresztą pełniła przed wojną też już funkcje takie nie tylko zakonne, ale mieszkańcy okolicznych ulic tutaj z osiedla przychodzili na mszę świętą w latach przedwojennych.
Oczywiście tu, gdzie stoimy, w tej chwili nie było stropu. Tutaj mieliśmy kaplicę.
Przez dwa piętra, byśmy powiedzieli, sięgała do góry.
Do seminarium wstąpiłem w roku 1953. Był taki wstępny egzamin, króciuśki na tym egzaminie. Był arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński, profesorowie. Każdy z kandydatów był pytany, rozmaite pytania zadawano. Mnie na przykład arcybiskup pytał, jaki to przyrząd mierzy, kiedy będzie deszcz, kiedy będzie pogoda. No akurat pamiętam, że to jest barometr, powiedziałem, bardzo się ucieszył. I to, zdaje się, skończyło się mój egzamin na odpowiedzi, że przyrządem mierzącym pogodę, deszcz jest barometr. Po prostu pewnie chodziło o zapoznanie się z powierzchownością kandydata, jak wygląda, jak się w ogóle zachowuje, taki pierwszy kontakt. I to chyba wystarczyło. Ze mną przyszło w sumie 24. I większość moich kolegów to była też, podobnie jak ja, po Różanym Stoku, tak zwanym niższym seminarium duchownym księży salezjanów w Różanym Stoku i po tej właśnie maturze salezjańskiej. Z tym, że tej wewnętrznej państwo nie uznawało matury. Notabene musieliśmy potem pod koniec seminarium normalnie złożyć maturę państwową w tzw. szkole wieczorowej.
Wspaniali byli profesorowie. To wszyscy byli profesorowie jeszcze z byłego Wydziału Teologicznego z Wilna. Potem tak wybywali. Niektórzy zostali biskupami. W ogóle było takie przeświadczenie, czy to mniemanie. Wracamy do Wilna przecież. No, tęsknota i zrozumiała tych profesorów.
Jałbrzykowski, arcybiskup, to tutaj z początku tutaj żył jako czasowy. Ja do Wilna wracam. No ale ta czasowość stała się to właściwie takim miejscem całości.
Ci, którzy w Wilnie tam pracowali, to chyba zrozumiały, bo każdy, kto pobył w Wilnie, to Wilno jakoś potrafił pokochać.
Szczególnie arcybiskup Jałbrzykowski. Każde większe święta, uroczystości kończył, no to następne święta może Bóg da już będą we Wilnie. Tak kończył spotkania z kapłanami. Ale w miarę jak przybywali nowi profesorowie już wykształceni w Polsce, a tam się odchodzili do wieczności, tęsknota za Wilnem malała. A wielu już nawet wprost mówiło, słuchajcie, porzućcie już te wszystkie sentymenty wileńskie. Tu musimy być, tu zostajemy, tu będziemy tworzyć nową rzeczywistość, nową diecezję.
Wilno dla nich było rzeczywiście i stolicą, i taką alma mater, i uniwersytet, i to seminarium duchowne świętego Jerzego. To, co się udało potem przenieść do Białegostoku, to tak naprawdę zostało z tego Wilna zaczerpnięte. Właśnie kult Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Seminarium duchowne po dzień dzisiejszy jest pod wezwaniem świętego Jerzego, tak samo jak w Wilnie. Te tradycje są absolutnie trwałe i to tylko podkreśla, że to seminarium jest kontynuacją seminarium wileńskiego, a nie jest czymś całkiem nowym.
Do seminarium wstąpiłem w 1957 roku. Okazało się, że nas było 16 na pierwszym roku i to był jeden z takich liczniejszych roczników. Cóż, warunki były trudne, bo taka chociażby umywalka, to było takie pomieszczenie nie za duże, gdzie właściwie prymitywne były warunki. Zresztą, kiedy się przyszło do seminarium, to trzeba było podstawowe rzeczy mieć swoje, nawet i miednicę do mycia się. Ale człowiek w tym wszystkim dobrze się czuł. bo widział, jak jest i wiedział, do czego zmierza.
Trafiłem do seminarium na Słoniemskiej, 50 chyba, 9, jeśli się nie mylę. Było nas pięciu, było święconych trzech. Każdy musiał mieć siennik, tylko bez słomy. I trzeba było samemu słomy napchać. To różnie to było. Jak za dużo włożyło się tej słomy, no to człowiek spadał, prawda? Była jedna łazienka taka duża, wspólna. Korzystaliśmy z łaźni tej, ogólne miejsce, nie? Tam chodziliśmy.
A radia nie wolno było słuchać. Przede wszystkim rygor, jakieś podporządkowanie się nakazom, no i dbanie o rozwój duchowy. A może jak ubocznie, żeby tej propagandy uniknąć.
Ja osobiście zajmowałem się fotografią i byłem elektrykiem w seminarium. Jak jakieś awarie, to od razu mnie wołano. Był taki teatrzyk seminaryjny. No, w tej chwili już tytułów nie, może nie przypomnę, ale takie dość ciekawe były. Niektóre były bardzo takie, jakbym powiedział, kabaretowe raczej, ale były poważne. Charakteryzacja była, peruki specjalnie nosiliśmy, stroje nawet specjalne otrzymywaliśmy, z teatru przynoszono nam takie rzeczy. Ponadto mieliśmy kino własne kilka razy w miesiącu, jakieś ciekawe filmy, na przykład Zamach na Kuczerę. To też koledzy, którzy skończyli kurs specjalny kinowy i oni obsługiwali to kino. Ponadto jakieś nowe płyty się ukazywały, Mazowsze pamiętam, szczególnie wtedy furorę robiło.
Nie było radia. Dopiero ksiądz Jacewicz zafundował takie duże te radio i mogliśmy tylko za 10:07 wieczorem posłuchać audycji z Watykanu. Najgorzej było, jak był wyścig pokoju, nie? Na transmisję. O, to człowiek najbardziej nie przeżył, ale na to znaleźli sposób. O, wystarczy taka słuchaweczka telefonu, prawda? I tylko drucik podłączyło się do parapetu, do łóżka metalowego i można było słuchać.
Nie mieliśmy żadnych podręczników. To tylko, co profesor mówił, to człowiek zapisywał. Czasem zapisa trudno było i uczytać.
Niektórzy profesorzy dawali swoje skrypty tak zwane, ale to były wszystko rękopisy, więc myśmy stworzyli takie przepisywanie na maszynie. Przez kalkę 10 egzemplarzy można było pisać. Czasami koledzy wpadali do tego skryptorium, gdzie ta maszyna stała i różne głupoty dopisywali. Kiedyś pamiętam na wykładzie jeden z profesorów z tego naszego skryptu czyta i takie zdanie słyszymy. Mama i tata mają syna wariata. Więc od razu wszystko w śmiech, profesor też zaczął się śmiać.
Choć były trudne warunki, ale takie atmosfera życzliwości.
Z tych profesorów, powiedzmy, najbardziej jakoś no, się wspomina księdza profesora Michała Sopoćkę. Wtedy o tym kulcie i o miłosierdziu za bardzo nie wiedzieliśmy i tam mieliśmy i w seminarium przeciwników tego. Profesor Michał Sopoćko uczył nas katechetyki, a także języka rosyjskiego. I pamiętam, że uczył nas między innymi bajek Kryłowa na pamięć. Cóż, ja osobiście bardzo mile wspominam księdza biskupa Władysława Suszyńskiego, który no, był oczywiście władzą ówczesną, rektorem, kiedy na przykład młodsi profesorowie niektórzy na mnie najeżdżali za to czy tamto, to on mnie brał w obronę. On pozytywnie mnie widział. Zresztą trudno mi obgadywać profesorów. No niektórych przedmiotów nie lubiłem, to fakt, ale nie będę zdradzał jakich. To chyba zależało może i od wykładowcy.
Same piątki miałem. Nawet miałem dwa razy czy trzy razy optime. To znaczy więcej niż piątka. Inspektorem był ksiądz Mościcki, późniejszy biskup Wąży. On był taki dość ostry, był tak, przynajmniej chciał uchodzić za takiego bardzo mogącego, ale w sensie był dobrym człowiekiem. Rektor biskup Suszyński, no to ten z nim mieliśmy kontakty. On siedział w domu, on nie wychodził w ogóle z domu. To był taki domator. ksiądz Rusznicki, który uczył śpiewu, który też studiował za granicą w Rzymie, w Belgii. Pisał sam różne teksty, prawda, do śpiewu.
Ciekawy był również ksiądz profesor Witold Pietkun, filozof i dogmatyk, który też potrafił okrasić się rozmaitymi ciekawymi anegdotami. Nieraz żeśmy śmiali się do rozpuku na wykładzie. Także tak, kleryz już w sutanach. Już na pierwszym roku sutany otrzymywaliśmy, no więc wypadało w sutanie, w kapeluszu być poważnym. Ale w domu u siebie, w swoich salach, w sypialniach, to nieraz krzyki, wrzaski. Ktoś przybiegał z piętra uspokajać, żebyśmy cichutko siedzieli i nie dokuczali.
Umowa, którą podpisano z braćmi w 1945 roku, to była umowa na 15 lat, więc tak naprawdę do 1961, kiedy rok akademicki się kończył, na tyle opiewała ta umowa. Bracia nawet byli jakby zainteresowani tym, żeby dalej tu funkcjonowało seminarium. Nie mieli zbyt wielu powołań, zawsze to była jakaś forma zagospodarowania budynku. Natomiast władze ówczesne, polityczne, chciały zredukować liczbę alumnów. Dlatego podjęto decyzję o upaństwowieniu tego budynku. I tak naprawdę postawiono seminarium duchowne przed faktem dokonanym, a mianowicie budynek został przejęty na cele edukacji państwowej. Natomiast seminarium musiało szukać innego miejsca.
Tego żeśmy nie wiedzieli jako klerycy, żeby się koniec seminarium w tym miejscu. Natomiast nas wyświęcono w 1961 roku. Potem, kiedy to seminarium zamknięto na stronie niemieckiej, to się jeszcze poważniejsze problemy rozpoczęły, mieszkaniowe.
Także ja osobiście tamten okres chyba lepiej wspominam, aniżeli późniejsze te 3 lata, bo były warunki jeszcze trudniejsze, bo wykłady były pod kościołem świętego Wojciecha, tam było chłodno, ciągnęło od tego betonu, a klerycy zamieszkali przy ulicy Orzeszkowej w domu sióstr pasterzanek.
Podjęto próby zbudowania nowego gmachu. Były pomysły, żeby seminarium duchowne pobudować na ulicy Kościelnej, tutaj gdzie teraz jest szkoła katolicka, ale władze znowu nie wydały zezwolenia. Władze zaproponowały pobudowanie seminarium na ulicy Ciołkowskiego, mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj Kościół Chrystusa Króla. Na to miejsce znowu seminarium czy władza kościelna nie chciała się zgodzić, bo było to wyrzucenie seminarium poza centrum miasta. I dopiero w latach 80. rozpoczęto budowę nowego gmachu przy ulicy Warszawskiej 46.
Prawda? Zapraszam może tutaj. Także tutaj była taka potocznie nazywana uczelnią. Myślę, że ta nazwa uczelnia z dawnych czasów to przeniesiono. Sala do nauki, prawda, uczelnia. I tak to zostało.
I też jest fajne to, że za oknem są te same widoki, prawdopodobnie co i po wojnie. Stare bojary, niewiele się zmieniło, pięknie kwitnące kwiaty, drzewa. Pewnie w maju 1945 roku alumni, którzy zaczynali seminarium, mieli takie same widoki.
No naprzeciw jest kolosalna zmiana, bo są bloki, tak, to już jest zupełnie inna bajka. Tutaj nawet dom stał, tutaj pamiętam na tym rozjeździe między ulicą Piasta a Słonimską, widzimy przez okno wolny plac w tej chwili, ale też stał dom, drewniany dom w stylu bojarskim, taki, który już zniknął kilka lat temu.
To był jeden z nielicznych, może duży murowany budynek, który mógł spełniać warunki, co by nie powiedzieć, wyższej uczelni, bo seminarium duchowne było połączone też z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Batorego w Wilnie i profesorowie Wydziału Teologicznego, to oni stworzyli to seminarium, zresztą do 1949 roku oficjalnie, a nieoficjalnie nawet do 1951 w Białymstoku działał jeszcze Wydział Teologiczny. Były obrony prac magisterskich, powstało ich kilka, także nadawano stopnie naukowe w tym okresie czasu. Absolutnie była to pierwsza wyższa uczelnia w Białymstoku.
To moi koledzy kursowi. To To moja msza święta prymicyjna.
Była to audycja dokumentalna pod tytułem Słonimska 8 z Wilna do Białegostoku. Historię seminarium duchownego w Białymstoku przedstawił ksiądz dr Adam Szot. Wspominali księża profesorowie Zygmunt Lewicki, Józef Grygotowicz i Tadeusz Krachel oraz księża emeryci Zenon Wołosewicz, Tadeusz Baluk, Stanisław Szczepura i Jan Szklanko. Wypowiedzi kardynała Henryka Gulbinowicza pochodzą z archiwalnej audycji Andrzeja Guzowskiego Świeć jasno. Po budynku dawnego seminarium oprowadzał Jacek Przesmycki, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej Jedynka w Białymstoku.